I chciałbym dziś mówić na temat, który mnie pociąga, fascynuje. Jest moim ulubionym tematem do nauczania i zwiastowania. Dziś będę nauczał na temat Ducha Świętego. Będę dziś mówił na temat bardzo ważny dla chrześcijan, dla Kościoła. Będę mówił o napełnieniu nas, ludzi, przez Boga Duchem Świętym. Co to znaczy? Jak to przeżyć? Jak doświadczyć napełnienia Duchem Świętym? Co dzieje się z człowiekiem, kiedy Pan Bóg napełnia go Duchem Świętym? Kiedy Duch Święty wstępuje i wypełnia wnętrze człowieka? Jest to niesamowite przeżycie. Jest to niesamowite uczucie być napełniony Duchem Świętym. Ale nie tylko być napełniony Duchem Świętym, ale także kiedy człowiek jest prowadzony przez Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty w życiu człowieka odgrywa niesamowicie ważną rolę. Kiedy my jako ludzie w wielu naszych sprawach, decyzjach, problemach, trudnościach, które mamy, spolegamy na Duchu Świętym, słuchamy Ducha Świętego, pozwalamy Mu, aby nas sprowadził. Wtedy, kiedy doświadczamy Jego obecności. I będziemy dziś mówić, jak jest to ważne przeżycie dla ludzi, którzy postanowili oddać życie Jezusowi. Jak ważne jest to, aby być napełniony Duchem Świętym, aby mieć pełnię Bożego Ducha Świętego. W kręgach chrześcijańskich nauczanie czy mowa o Duchu Świętym nie jest jakimś obcym, tajemniczym zagadnieniem. We wielu kościołach mówi się na temat Ducha Świętego. We wielu kościołach próbuje się odnieść do tego zagadnienia, do tego przeżycia. Ja cieszę się bardzo, i o tym mówiłem tydzień temu, że mamy ten wielki przywilej być zakorzenionymi w tym nurcie pentekostalnym, zielonoświątkowym. Niedawno czytałem pewien wywiad jednym z naszych pastorów przez jeden z portali miasta. Było to w Szczecinie, kiedy portal tego miasta przeprowadził wywiad z pastorem naszego kościoła i zapytano go, jak ważny jest to dzień zielonych świąt dla zielonoświątkowców. I udzielił on obszernego wywiadu, bardzo pięknie przedstawił ważność i wartość Dnia Zesłania Ducha Świętego dla nas, a na koniec opowiedział krótką anegdotę. I powiedział tak, pewien pastor starał się o kawałek ziemi w mieście, aby można było wybudować obiekt sakralny, kaplicę dla zboru, który prowadził. I spotkał się z burmistrzem miasta i burmistrz pyta się tegoż pastora, a że był to człowiek już w podeszłym wieku, miał wiele lat pracy pańskiej za sobą, odnosił się burmistrz do niego z wielkim szacunkiem i zapytał go, a powiedz mi, pastorze, kiedy to wasz kościół powstał? Kiedy to wasz kościół powstał? A pastor, nie myśląc wiele, bardzo entuzjastycznie mówi burmistrzowi, burmistrzu, nasz kościół powstał, zrodził się w Dniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił i napełnił uczniów pańskich. Wtedy powstał kościół zielonoświątkowy. Od tego święta mamy nazwę. No a burmistrz pyta dalej i mówi, a co z naszym powszechnym kościołem, tym licznym w naszym kraju? To kiedy on powstał, pastor, nie zastanawiając się wiele, mówił, no właśnie, no szkoda, bo właśnie w VI wieku katolicy odłączyli się od nas i stworzyli swój własny kościół. Burmistrz potraktował pastora z szacunkiem, ze względu na wiek już więcej nie zadawał pytań. Odnosimy się do tamtego dnia. Nie tylko historycznie, nie tylko ze względu na tradycję, ale ze względu na przeżycia. Ze względu na wartość i ważność Dnia Zielonych Świąt. Ale od początku. Chciałbym dziś w tej pierwszej części mojego wykładu przedstawić to zagadnienie napełnienia Duchem Świętym. Dlatego, że mimo, że temat jest znany, jest także wiele rozbieżności w zrozumieniu i nauczaniu na temat Ducha Świętego. Chciałbym, abyśmy mieli zdrowe spojrzenie, abyśmy rozumieli po prostu tak, jak naucza Pismo Święte, tak, jak naucza Boże Słowo. I chciałbym użyć przykładów, aby przedstawić to zagadnienie sobie, nam tu zgromadzonym. Otóż jako chrześcijanie podkreślamy ważność pewnych wydarzeń. Pamiętamy o tym, że był dzień, kiedy Boży Syn się narodził. Zostało to ubrane w święto, dziś świat świętuje Boże Narodzenie. Natomiast dla chrześcijan, prawdziwie wierzących w Boga chrześcijan, przyjście Bożego Syna miało pewien cel. Pan Jezus narodził się i przyszedł, aby zbawić ten świat. Dlatego ważnym dla nas jest także akcentowanie zmartwychwstania Pańskiego. Że Pan Jezus nie tylko się narodził, ale i zmarł, został ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstał. I oto ten obraz Bożego Syna, który zmartwychwstał, jest pierwszą inspiracją dla nas, aby mówić o Duchu Świętym. Dlatego, że miało miejsce pewne wydarzenie, gdy Pan Jezus zmartwychwstał. Gdy Pan Jezus powstał z grobu, to jest fakt niepodważalny, grób jest pusty, Pan Jezus zmartwychwstał i żyje. Oto wspominamy o tym w niedzielę wielkanocną, kiedykolwiek jest zaakcentowana w roku, wspominamy, że Pan Jezus zmartwychwstał, odniósł tryumf nad śmiercią, pokonał grób i przyszedł do swoich uczniów. I oto czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale opis tego wydarzenia. I czytamy, że gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus i stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok i uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I teraz, wiersz 22, a to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. To jest opis Ewangelii Jana z Pisma Świętego. A gdy nastał wieczór, owego pierwszego dnia po sabacie, uczniowie byli zatrwożeni, byli przejęci lękiem, nie wiedzieli, co ich spotka. Pan Jezus umarł, jest w grobie. Zamknęli się w Jerozolimie w jednym z pomieszczeń i w obawie przed Rzymianami, przed ortodoksyjnymi Żydami, bali się, byli zamknięci. I gdy nastał wieczór, gdy może już słońce zaszło, gdy zrobiło się ciemno, Pan Jezus stanął pośród nich. Czyż nie jest to wspaniałe, że kiedy potrzebujemy Pana Jezusa, to jest zawsze. Pan Jezus przychodzi wtedy, gdy potrzebujemy Jego pomocy, a szczególnie przychodzi wtedy, kiedy nastają takie, przenośni mówię, wieczory, noce naszego życia, kiedy przyciska nas różnego rodzaju zło, problemy, trudności, choroby. Pan Jezus przychodzi, aby okazywać swoją moc. I Pan Jezus stanął pośród nich pierwszego dnia po sabacie. Oto przekażę wam pewną ciekawostkę. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia według kalendarza żydowskiego. Sobota, sabat, szabat jest siódmym dniem tygodnia. Niedziela jest początkiem nowego tygodnia. W języku hebrajskim Żydzi mówią Yom Rishon, dzień pierwszy. W ogóle kalendarz żydowski jest bardzo ciekawy. Jest inny niż nasz. W kalendarzu żydowskim nie ma nazw dni takie jak my mamy w naszym języku, czy w języku angielskim, czy w języku europejskim. My mówimy na przykład środa, mówimy czwartek, Mówimy piątek. W języku europejskim, angielskim, środa to Wednesday. I słowo Wednesday oznacza dzień Wodana. A więc nazwy tygodnia są przypisane różnym bóstwom. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Poczytajcie w encyklopediach, poczytajcie w internecie, wejdźcie na Google i sprawdźcie. Przypisane są różnym bóstwom. Thursday, po angielsku czwartek, to dzień Tora. Sunday, niedziela, to dzień słońca. Takie nazwy dali ludzie dniom tygodnia. Natomiast w języku żydowskim nie ma nazw. Jest Yom Rishon, dzień pierwszy. Później jest dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, dzień szósty i dzień siódmy. I znowu dzień pierwszy. Yom Rishon, pierwszy dzień po sabacie. I oto drzwi były zamknięte w tym pierwszym dniu po sabacie. Pan Jezus stanął pośród swoich uczniów. Dlatego dzisiaj chrześcijanie przyjęli ten dzień jako szczególny dzień. Jako dzień powstania ze zmartwych naszego Pana. Jako dzień radości, jako dzień zwycięstwa. Dlatego zgromadzamy się w niedzielę, aby oddawać Bogu chwałę. Nie mamy nic wspólnego z dniem słońca. Niech poganie sobie czczą ten dzień i niech oddają cześć słońcu. My chcemy czcić naszego Pana, Boga i oddawać pragniemy Mu chwałę, bo On jest godzien chwały. On zmartwychwstał, powstał z martwych i objawił się uczniom swoim. Wtedy uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Bo życie z Jezusem jest pełne radości. Kiedy Pan Jezus przychodzi do naszego życia, to wnosi radość, ale nie tylko. Pan Jezus mówi: pokój wam. Pan Jezus daje prawdziwy pokój, jakiego świat dać nie może. Chrystus daje prawdziwy pokój w serca nasze. I Pan Jezus mówi: tak jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. I chciałbym skomentować ten ostatni fragment tego tekstu. Słowo przetłumaczone jako tchnął używane jest także w języku greckim do opisania dmuchania w ustnik fletu przez grającego w celu wydobycia dźwięku. Tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Język grecki jest bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o używanie czasów i miejsca. Bardzo precyzyjny. O wiele bardziej precyzyjny niż nasz język polski czy język angielski. Kiedy Pan Jezus mówił, aby przyjęli Ducha Świętego, w języku greckim jest użyte to w tej formie i w tym czasie, a także użyte w formie miejsca zesłania, tchnienia Bożego Ducha, że konkretnie wskazuje ten tekst, że uczniowie, każdy z nich oddzielnie, indywidualnie przeżyli to tchnienie Bożego Ducha. I wierzymy dzisiaj, że był to moment nowonarodzenia z Ducha Świętego. O tym mówił Pan Jezus. Tego nauczał Pan Jezus. On powiedział kiedyś do kapłana żydowskiego Nikodema: musisz się na nowo narodzić. Co masz na myśli, mistrzu? Powiedział Nikodem. Czy mam ponownie wejść do łona matki swojej? Nie. Co narodziło się z ciała, ciałem jest. Ale ty musisz narodzić się duchowo. Musisz narodzić się z Ducha Bożego. Musisz się narodzić do nowego życia. I Duch Święty przychodzi do naszego życia, aby dać nam życie Boże, życie nowe. Stajemy się nowymi ludźmi. Ludzie w Starym Testamencie byli zbawiani przez wiarę w ofiarę, która jeszcze wtedy nie była dana. A więc ludzie Starego Testamentu wierzyli, że przyjdzie taki dzień, kiedy zostanie złożona ofiara za grzechy ludzi, a tą ofiarą będzie Boży Syn, który przyjdzie i odda życie za wszystkich ludzi. I ci, którzy uwierzyli w to przesłanie, przez wiarę w to przesłanie byli zbawieni. Natomiast w Nowym Testamencie zbawieni jesteśmy przez wiarę w ofiarę dokonaną na krzyżu, to co uczynił Pan Jezus dla nas, i dzieło krzyża jest dla nas obiektem wiary i rodzimy się na nowo, przyjmujemy Jezusa do naszego serca poprzez to, że akceptujemy fakt dokonany na krzyżu. Pan Jezus oddał życie i umarł za każdego z nas. O tym dzisiaj czytaliśmy, o tym mówiliśmy. I kiedy Jezus umarł, Wszyscy o tym wiedzą, chrześcijanie, którzy interesują się historią Jezusa. Pan Jezus powiedział, wykonało się na krzyżu. Wykonało się. I kiedy patrzymy na to, co Pan Jezus dokonał, przyjmujemy z wiarą dzieło wykonane. Pan Jezus dokonał dzieła zbawienia. I aby teraz zbawienia doświadczać, człowiek musi podjąć dwie decyzje. A więc musi człowiek dokonać dwóch rzeczy. Po pierwsze, musi uwierzyć w swoim sercu. List do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 9. Człowiek, który chce narodzić się na nowo, musi uwierzyć w swoim sercu. I uwierzysz w sercu swoim, a druga rzecz, i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. A więc coś dzieje się w moim wnętrzu. Tam coś się rodzi. Coś, co powoduje, że ja staję się człowiekiem wierzącym. Oto zaczynam wierzyć, że Jezus umarł za mnie, za moje grzechy. Zaczynam wierzyć, że oddał życie za mnie. Zaczynam wierzyć, że Bóg wzbudził go z martwych, abym był zbawiony. Zaczynam wierzyć, że to się stało dla mnie. I człowiek, który rodzi się na nowo, rodzi się poprzez wiarę i działanie Ducha Świętego w swoim wnętrzu. I oto nagle staje się nowym stworzeniem i zmienia się także to, co mówi. Oto nagle zaczyna wyznawać swoimi ustami, że Jezus jest Jego Panem, że Jezus jest Jego Panem. Zaczyna wyznawać swoimi ustami, że należy do Jezusa, że Jezus jest Panem, że narodził się na nowo. I to słowo tchnienie, pneuma, używane jest także dla określenia słowa wiatr, powiew. A więc kiedy Pan Jezus tchnął w nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego, oni się stali częścią nowego stworzenia. Oto Duch Święty dał im nowe życie i to samo dzieje się dzisiaj z nami. To samo dzieje się z każdym człowiekiem, który przychodzi do Jezusa i oddaje Mu swoje życie. Nagle Bóg tchnie w nas swojego Ducha. Oto rodzi się wiara w naszym sercu. Zaczynamy wierzyć, że Jezus został wzbudzony z martwych dla mojego zbawienia. I zaczynam moimi ustami wyznawać, że Jezus jest moim Panem, że Jezus jest Panem mojego życia. Stajemy się częścią nowego stworzenia. To tak jak w przypadku stworzenia człowieka przez Boga. Kiedy Bóg stworzył człowieka, Biblia mówi, że ulepił go z ziemi. Stworzył Bóg, ulepił go z ziemi, z gliny. Dlatego dzisiaj całe chrześcijaństwo w oparciu o tą historię wierzy w stworzenie. Wierzymy w stworzenie. Wierzymy w stworzenie. Jest o wiele trudniejsze uwierzyć w jakieś procesy naukowe, które przedstawiają nam naukowcy, udowadniając istotę pochodzenia człowieka. Trzeba mieć o wiele większą wiarę, trzeba o wiele więcej determinacji, żeby w to wszystko uwierzyć, co oni kombinują, żeby wyjaśnić nasze pochodzenie. O wiele prościej jest mi uwierzyć, że Bóg stworzył człowieka z ziemi i człowiek był taką martwą, ulepioną z gliny istotą. Ale Biblia także mówi w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Bóg tchnął w człowieka dech życia. I człowiek stał się istotą żywą. Dlatego dziś, kiedy człowiek umiera, z powrotem wraca do ziemi. Z prochu powstałeś i w proch się obracasz. O tym mówimy nad grobem zmarłych. I to samo staje się z nami w sensie duchowym, kiedy rodzimy się na nowo. Oto Bóg pragnie tchnąć w nas nowe życie z Ducha Świętego. Jest to życie, które pokonało grzech, szatana, śmierć i grób. Jest to tchnienie zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Ale aby to przeżyć, musimy się z Nim spotkać. Tak jak uczniowie, którzy spotkali się z Jezusem w tym pomieszczeniu zamkniętym. Wtedy musimy uwierzyć, że On jest. Musimy spotkać zmartwychwstałego Jezusa. Musimy przyjąć od Niego Boże tchnienie, którym jest Duch Święty. I wtedy stajemy się nowymi stworzeniami. Przechodzimy ze śmierci do żywota. I dalej czytamy w Bożym Słowie. Jan mówi o tym, że wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat. Jeśli mamy w sobie to życie, to nie możemy zostać pokonani. Jeśli mamy w sobie to życie, życie Jezusa, życie Ducha Świętego, życie Boga, jesteśmy nie do zwyciężenia. Jesteśmy zwycięzcami w Bogu. Diabeł jest pod naszymi stopami. Świat jest pokonany. Rzeczy tego świata są nonsensem i są głupotą w naszych oczach, bo wiemy, że mamy większe rzeczy, że mamy lepsze życie. To życie, które daje Bóg, pokonało wszelkie zło, jest ostateczne, jest cudowne i chwała Bogu za to życie. Halleluja. I w tym momencie, kiedy Pan Jezus tchnął na nich, otrzymali boskie, wieczne, zmartwychwstałe życie. Ale nadal brakowało im ukierunkowania w służbie. Ale nadal brakowało im celu w życiu. Dlatego czytamy, że Piotr powrócił do łowienia ryb. Oto po tym wspaniałym przeżyciu, spotkaniu z Jezusem, kiedy Pan Jezus tchnął w nich Ducha Świętego, Piotr wraca, aby łowić ryby. Ich doświadczenie spotkania z Jezusem nie miało żadnego wpływu na Jerozolimę, na miasto. Przychodzili do świątyni, modlili się, ale nie zmieniało to niczego w Jerozolimie. Ale teraz przychodzi ta dobra nowina, że pomiędzy przeżyciami tego pierwszego dnia tygodnia pamiątki zmartwychwstania Pańskiego a w niebo wstąpieniem Jezusa, bo wiemy, że Pan Jezus opuścił ziemię i odszedł do nieba. I Biblia mówi, że tak jak ludzie widzieli Go odchodzącego, tak zobaczą Go powracającego, przychodzącego z powrotem. Pomiędzy tymi przeżyciami Jezus powiedział do nich: nie sądźcie, że macie już wszystko. Czasami ludzie, którzy mienią się chrześcijaninami, mówią, że mają wszystko, bo należą do jakiegoś kościoła, bo należą do jakiejś organizacji. Życie z Bogiem jest tak fascynujące, że ciągle mamy coś świeżego, coś nowego, coś dobrego od Pana. Że Jego skarbnica jest niewyczerpalna, że mamy tak wspaniałego Boga. Nawet ci, którzy nawrócili się, nie mogą powiedzieć: otrzymałem w chwili zbawienia wszystko. Jeśli ktoś mówi, że ma wszystko, to trzeba się przyjrzeć sobie i w miejscu, w którym jestem. Jak wygląda tak naprawdę moje życie? I oto czytamy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. Pan Jezus mówi dalej do swoich uczniów i mówi do nich takie słowa: wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Pan Jezus mówi o jakimś nowym przeżyciu. Mówi o czymś innym. I oto 40 dni po zmartwychwstaniu. To był okres mniej więcej 40 dni między zmartwychwstaniem, dniem zmartwychwstania Pańskiego, tą niedzielą Wielkiej Nocy, a dniem zesłania Ducha Świętego, dniem Zielonych Świąt. Około 40 dni Pan Jezus obiecuje, że w tym czasie zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Pan Jezus mówi do nich: pozostańcie w mieście, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy, o której słyszeliście ode mnie. Dzieje apostolskie 1:4-5. Jan bowiem chrzcił was wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Taka jest obietnica. Wspominam ostatnio na naszych nabożeństwach, że w Biblii mamy około 7 tysięcy obietnic Bożych. Wśród tych 7 tysięcy Bożych obietnic jest ta o napełnieniu Duchem Świętym. To jest jedna z najbardziej wspaniałych obietnic. Jest to obietnica o chrzcie w Duchu Świętym, o przyobleczeniu mocą z wysokości. C. celem człowieka jest przeżycie chrztu w Duchu Świętym, przeżycie napełnienia Duchem Świętym. 40 dni po niedzieli zmartwychwstania, kiedy przyjęli Ducha Świętego w nowonarodzeniu, Pan Jezus mówi o przyobleczeniu nowonarodzonego życia, o przyobleczeniu mocą z wysokości. I oto czytamy dalej Dzieje Apostolskie, znany fragment, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, to jest Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Tak jak im Duch poddawał. Oto czytamy, że stąpił jak potężny wiatr Duch Święty i napełnił miejsce, gdzie przebywali. Słowo ochrzcić oznacza zanurzyć. Nauczamy tego na temat chrztu w wodzie. Gdy Biblia mówi i zostali ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to greckie słowo chrzest oznacza zanurzyć, zatopić, zakryć. Dlatego kiedy chrzcimy, musimy mieć odpowiednią ilość wody, aby zanurzyć, zatopić, zakryć. Kiedy chrzcimy osobę, zanurzamy ją w wodzie. Natomiast jeśli przeżywamy chrzest w Duchu Świętym, jesteśmy zanurzeni w obecności Bożego Ducha. I oto zanurzeni, zamoczeni, zatopieni, zanurzamy się w Duchu Świętym i poprzez to zanurzenie przeżywamy chrzest w Duchu Świętym. Jest to niesamowite przeżycie. Napełnienie Duchem Świętym. I powiem tak, chrześcijanie, siostry i bracia, jeśli tego nie przeżyliście, macie czego żałować. Bo to jest niesamowite przeżycie, być napełniony Duchem Świętym, być zanurzonym w Duchu Świętym, doświadczyć tego zetknięcia z Bożą mocą. To nie jest przeżycie, które możemy porównać z wejściem do basenu i wyjściem z basenu. To jest przeżycie porównywalne z chodzeniem pod wodospadem Niagara. Kiedy moc wody może nas owionąć, może nas ogarnąć. Kiedy czujemy tą siłę od Pana, którą Bóg chce nam dać. I po drugie, nie tylko jesteśmy zanurzeni, jest druga faza, zostajemy napełnieni Duchem Świętym. Do wnętrza każdego z nas zaczyna wpływać Duch Święty, napełniając nas całkowicie. I to przeżyli uczniowie, kiedy Duch Święty stąpił na nich. Oto nagle, gdy byli zgromadzeni w Dzień Pięćdziesiątnicy, w Dzień Zielonych Świąt razem, Duch Święty stąpił na nich, napełnił ich. I czytaliśmy, że w tej fazie trzeciej poprzez napełnienie zostali przepełnieni i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Pan Jezus powiedział kiedyś w Ewangelii Mateusza 12:34, czytamy, że z obfitości, z napełnienia serca mówią usta nasze. Mówią nasze usta. Innymi słowy, jeśli moje wnętrze jest napełnione, jeśli moje serce jest napełnione, to wówczas wypływa poprzez usta moje rzeka słów uwielbienia, dziękczynienia, chwały dla Boga, jak nigdy wcześniej. Zaczęli mówić, tak jak im Duch poddawał. Trzy fazy. Zanurzenie, napełnienie i przepełnienie. Kiedy z naszego wnętrza zaczynają wytryskiwać strumienie wody uwielbienia i chwały dla Pana. I to przeżyli uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Piotr, Jan, Andrzej, Jakub. Wszyscy, którzy byli zgromadzeni wraz z innymi ludźmi w Dzień Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił. I to przeżycie jest także dla nas. To przeżycie jest także dla Kościoła. Ono nie jest tylko dane wybranym ludziom. Każdy z nas może przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Pozwólcie teraz, że na koniec tego pierwszego wykładu, tej pierwszej części. Zastanowimy się, co się takiego stało. Co się stało z tymi ludźmi, kiedy Duch Święty ich napełnił? Dlatego, że jest to bardzo ważne dla nas. Bo Bóg pragnie, aby także to stało się z nami. Abyśmy napełnieni Duchem Świętym mogli być wyposażeni w boską ponadnaturalną moc. A więc po pierwsze, bardzo krótko, rezultatem napełnienia Duchem Świętym jest ponadnaturalna moc od Boga i po pierwsze jest to składanie świadectwa o wielkich dziełach Bożych. A więc ludzie napełnieni Duchem Świętym nie wstydzą się Jezusa. Nie wstydzą się o Nim mówić. Nie wstydzą się Go wyznawać. Nie wstydzą się o Nim opowiadać. Są to dziwni ludzie w obecnym naszym chrześcijańskim społeczeństwie. Nasze chrześcijańskie społeczeństwo potrafi mówić, rozmawiać o wszystkim. Ale kiedy schodzimy na tematy najbliższe naszemu powołaniu, najbliższe naszym korzeniom, nagle powstaje blokada. Ludzie zaczynają się zastanawiać, co jest z nami nie tak. Zaczynają tracić wątek, nie mają chęci rozmawiać, odwracają się, nazywają ciebie dziwnym człowiekiem, sekciarzem i tak dalej. Kiedy zaczynasz mówić o Jezusie, kiedy zaczynasz mówić o zbawieniu, o dziełach Bożych. A w pierwszym kościele, gdy Duch Święty zstąpił na ludzi, było ich 120, to nie byli tylko uczniowie, to nie byli tylko apostołowie, byli to także zwykli ludzie. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że była tam Maria, Matka Pana Jezusa, byli tam ci, którzy chodzili za Nim, była Marta, Maria Magdalena, były inne kobiety i inni ludzie, 120 osób, na których Duch Święty zstąpił i spoczęły na nich języki ognia i zaczęli mówić nowymi językami, jak Duch Święty im poddawał. Otrzymali po pierwsze ponadnaturalną moc do opowiadania i głoszenia Jezusa. I kiedy przeżyli to napełnienie, czytamy o tym w 6 wierszu 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdy powstał szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. A więc ta manifestacja języków polegała na tym, że oni otrzymali ponadnaturalną moc do opowiadania ludziom różnych narodowości o dziełach Bożych. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż to oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami, czyli mają swój język? To tak jakbyśmy powiedzieli, czyż ci wszyscy to nie są Polacy? A oni mówią we wszystkich językach, różnych językach. I mówią nam o wielkich dziełach Bożych. Jakże więc to słyszymy, że każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. Jakże to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język? Portowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapodycji, Pontu i Azji, Frygii, Pomfilii, tu wszystkie te państwa są wymienione, te kraje, ludzie z tych narodów są wymienieni, z Libii, z Cyreny, przechodnie rzymscy, Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. A więc przede wszystkim była to moc do głoszenia, świadczenia o Bogu. Dzisiaj chrześcijaństwo troszeczkę zboczyło z kursu, troszeczkę zboczyło z torów, bo mówi się, że napełnienie Duchem Świętym jest po to, by nagle zacząć mówić nowymi językami i się modlić. Albo mieć przeżycia emocjonalne, albo mieć różnego rodzaju doznania duchowe. I tak chrześcijanie się lubią w to angażować, bo to przynosi im taką satysfakcję. Ale tak naprawdę przy pierwszym chrzcie w Duchu Świętym modlitwa w językach była po to, aby świadczyć o Jezusie, aby mówić o Jezusie. Czyli nie była to może modlitwa, ale było to mówienie innymi językami, w których słyszeli ich inni ludzie, aby mogli dowiedzieć się o Jezusie, który zmartwychwstał i przyszedł ich zbawić. A więc po pierwsze, napełnienie Duchem Świętym otrzymujemy po to, by świadczyć z odwagą. Dziś Kościół Jezusa Chrystusa musi świadczyć z odwagą. Dziś potrzebujemy tej nowej, świeżej ewangelizacji. Dzisiaj bijemy na alarm, że chrześcijaństwo gaśnie. Ludzie stają się bardziej nominalni. Stają się bardziej przyzwyczajeni do tradycji, nie do życia z Bogiem. Potrzebujemy nowej ewangelizacji. Potrzebujemy mówić ludziom o Jezusie. Potrzebujemy im mówić, że Jezus umarł, aby dać nowe życie. Alkoholik musi się dowiedzieć, że może być uwolniony. Ludzie, którzy żyją rozwiązłym życiem, niemoralnie, muszą się dowiedzieć, że Bóg przebacza grzechy i prostuje nasze życie, nasze emocje. Ludzie muszą się dowiedzieć, że Pan uwalnia z narkotyków, że daje nowe pragnienia, że zmienia nas od przekleństwa, wyrywa nas od przekleństwa, że nie musimy się parać rzeczami, które nie przynoszą nam szczęścia, że Bóg jest naszym szczęściem. Ludzie muszą się o tym dowiedzieć. Dlatego potrzebujemy tej mocy. Pan Jezus ciągle zbawia. Pan Jezus potrzebuje Kościoła, ludzi napełnionych Bożą mocą, Duchem Świętym. Po to tu jesteśmy, po to żyjemy. Oto Bóg nas chce wyposażyć, abyśmy z odwagą i z mocą zwiastowali Ewangelię. Aby to wewnętrzne życie, ponadnaturalna moc, która jest w nas, mogła wypłynąć na zewnątrz, abyśmy mogli śmiało zaświadczyć o tym, kim jesteśmy. Abyśmy z odwagą mogli powiedzieć, co Bóg uczynił z naszym życiem. I abyśmy się nie wstydzili Ewangelii, bo ona jest mocą Bożą. Amen. Po drugie, otrzymali wgląd w Boże Słowo. W ciągu następnych kilku minut Piotr, bez żadnej konkordancji, bez notatek, bez książek, otrzymali wgląd w Boże Słowo. To jest mój drugi punkt. A więc chcielibyśmy zobaczyć, co stało się z uczniami, z Piotrem, który był przerażony, zniechęcony, przejęty, zaparł się Pana. Oto nagle, po napełnieniu Duchem Świętym, Piotr, nie mający żadnych materiałów pomocniczych, wstaje i mówi: tu jest to zapisane i zapowiedziane przez proroka Joela. Nie mógł tego powiedzieć godzinę wcześniej. Nie mógł tego powiedzieć 15 minut wcześniej. Dopiero gdy Duch Święty stąpił na niego. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. A więc przychodzi poznanie Bożego Słowa. Człowiek napełniony Duchem Świętym, gdy się modli, otwiera księgę, otwiera Pismo Święte, nagle zaczyna rozumieć, co Bóg do niego mówi. Nagle zaczyna odbierać przesłanie. Jego wnętrze zaczyna się karmić obietnicami, tym, co Bóg powiedział poprzez Słowo. Nagle zaczynam przyjmować to, co Słowo Boże do mnie mówi. Nagle zaczynam czytać jako człowiek, który jest zapracowany, zmęczony. Mam wiele obowiązków, ale jestem oddanym Bogu chrześcijaninem, napełnionym Duchem Świętym. Mam swój wolny czas. Oto zaczynam czytać Boże Słowo, modlę się i oto czytam, że Bóg zmęczonemu daje siłę, że bezsilnemu daje moc obfitości, że ci, którzy Panu ufają, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Zaczynam to czytać i mam wgląd w Boże Słowo, że to jest coś dla mnie. Zaczynam to przyjmować, przeżywać i oto nagle powstaję posilony w Panu, bo wiem, że mój Bóg jest ze mną. Zaczynam czytać, że Pan poniósł moje choroby, moje niemoce, mój ból, moje dolegliwości na krzyż i sińcami i ranami Jezusa. Jestem uzdrowiony. Zaczynam czytać i wiem, że to Słowo jest dla mnie. Ono zaczyna żyć w moim sercu. Duch Święty daje mi wgląd w Boże Słowo. Po trzecie, to przeżycie umożliwiło im pełnienie misji apostolskiej. Piotr po napełnieniu Duchem Świętym, tak czytamy przynajmniej w Nowym Testamencie, nigdy nie powiedział już: idę łowić ryby. Nigdy nie wrócił do tego, co robił kiedyś. Nigdy nie wrócił do łodzi, do sieci. Wypełnił misję apostolską. A rezultatem wypełnienia misji apostolskiej było poruszenie całej Jerozolimy. Oto czytamy, że gdy słuchali Piotra, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, byli do głębi poruszeni. Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też z innymi słowy składali świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. I ci wszyscy, którzy przyjęli słowo i zostali ochrzczeni, ci wszyscy, którzy to uczynili, zostali pozyskani dla Pana, a była to wielka liczba, 3000 osób. Jednego dnia nawróciło się do Pana, a więc wypełnili misję apostolską, kiedy byli napełnieni Duchem Świętym. Oczywiście to nie jest łatwe. Pan daje nam siłę, abyśmy byli zdeterminowani. My ludzie mamy tendencję ulegania ludzkim wpływom. Czasami jest nam przykro, to jest reakcja nasza emocjonalna, kiedy ludzie nas nie akceptują, nie chcą słuchać, kiedy jesteśmy wyrzuceni, kiedy opowiadamy o czymś tak fascynującym, a ktoś nam bliski przekreśla to, wyrzuca, wyśmiewa nas. To jest przykre. Musimy wiedzieć, że nasi ojcowie wiary to samo przeżywali. Gdybyśmy czytali o ich życiu, to nie były tylko takie wspaniałe momenty, kiedy tylu ludzi się nawraca, przyjmuje Jezusa, są ochrzczeni, ale byli w więzieniach, byli prześladowani, byli odrzucani. Apostoł Paweł o mało nie stracił życia, bo został pobity przez ludzi, dlatego że opowiadał im o Jezusie. Ale był pełen Ducha Świętego i nic nie było w stanie złamać go, nic nie było w stanie go wstrzymać przed tym działaniem. I dalej czytamy tak, że zaczęły dziać się znaki i cuda. Zaczęły dziać się znaki i cuda. Kiedy Duch Święty stąpił, oto nagle apostołowie zaczęli doświadczać tych samych rzeczy, które czynił Jezus. I dzisiaj, gdy Duch Święty wstępuje na Kościół, te same rzeczy dzieją się, które czynił Jezus, które pragnie czynić Jezus. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. A przez ręce apostołów działy się wśród ludu znaki i cuda. Przybywało coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przychodzącego Piotra mógł paść na niektórych z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych, dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. A więc zaczęły się dziać znaki i cuda. I Pan to samo chce czynić wśród nas, ale potrzebuje ludzi pełnych Ducha Świętego. I na koniec, jeśli możemy cofnąć prezentację, na koniec, dlatego że świadomie chciałem zaakcentować to na samym końcu, gdy Duch Święty wstępuje na nas, oto otrzymujemy ponadnaturalną moc do modlitwy i uwielbiania Boga. Nasza modlitwa staje się inna niż taka zwykła, sucha, tradycyjna, wyuczona, przeczytana z modlitewnika. Modlitwa staje się żywa, entuzjastyczna. Uwielbienie staje się entuzjastyczne. I tutaj wchodzi ten element modlitwy nowymi językami, które Duch Święty nam daje, abyśmy w tych językach dziękowali Bogu i modlili się do Pana. Nie jest to nasz cel. Oczywiście modlitwa jest naszym celem. Ale nie możemy skupić się w przeżyciach chrztu w Duchu Świętym tylko na tym, by modlić się w językach. Naszym celem jest przyobleczenie mocą z wysokości, abyśmy byli świadkami Jezusa, abyśmy opowiadali o Nim z radością i z pasją, abyśmy mieli wgląd w Boże Słowo, aby Słowo Boże było żywe w naszym życiu, abyśmy także spełnili misję apostolską, którą mamy. Abyśmy dotarli z Ewangelią do ludzi, którzy giną. A więc potrzebujemy tego dla tych celów. Natomiast uwieńczeniem jest błogosławieństwo, które przychodzi do naszej modlitwy i do naszego uwielbienia Pana. Możemy to czynić w mocy Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Oto mamy wydarzenie, kiedy Piotr głosi słowo. I ludzie byli tak otwarci, gdy słuchali tego, co Piotr mówił. Byli tak poruszeni tym, co Piotr mówił, że podczas gdy Piotr mówił, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Pana. A więc tutaj mamy element modlitwy i uwielbienia. To nie było głoszenie wielkich dzieł Bożych. To miało miejsce przy pierwszym wylaniu Ducha Świętego. Jako znak, jako symbol napełnienia Duchem Świętym. Ale później, kiedy Duch Święty zstępował, Kościół, ludzie wierzący byli napełniani Duchem Świętym i mogli modlić się językami i wielbić Boga w nowy, świeży sposób. Tak jak im Duch Święty poddawał. Nie otwierali modlitewnika, aby się modlić. Nie uczyli się modlitwy na pamięć, aby ją recytować w kościele. Oto Duch Święty zstąpił i nagle ich wnętrze zostało ożywione, ich serce napełnione wdzięcznością. Oto nagle Duch Święty cisnął słowa na język. Dlatego apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale: będę się modlił w duchu i będę się modlił wyrozumieniem. Będę śpiewał w duchu i będę śpiewał językiem zrozumiałym. Duch Święty namaszcza nas do modlitwy i do uwielbienia. Wtedy, czy to w duchu, w językach, które Bóg nam daje, czy to normalnym naszym językiem polskim, modlimy się z Ducha Świętego, z namaszczenia. Nie możemy tylko ograniczyć naszej modlitwy duchowej do modlitwy w językach. Cała nasza modlitwa jest namaszczona. Gdy mówimy w języku polskim słowa uwielbienia dla Boga, gdy się modlimy, przejawia się Duch Święty, ale także daje nam tą możliwość modlenia się innymi językami, takimi, którymi się nie uczyliśmy, kiedy Duch Święty nam poddaje słowa i nagle wypływają z naszych ust i zaczynamy się modlić. Jest to piękna modlitwa. Apostoł Paweł zapisał: pięknie dziękujesz, wspaniale wysławiasz Pana. Twój duch się modli wtedy. Jest to coś, czego powinniśmy pragnąć jako chrześcijanie. Dlatego ruchy charyzmatyczne, dlatego Kościół zielonoświątkowy i ruchy charyzmatyczne zanurzone w tym ruchu pentekostalnym otwierają się na Ducha Świętego. Dziś jest miliony chrześcijan, charyzmatyków, zielonoświątkowców na świecie napełnionych Duchem Świętym. Statystyki podają, że jest 800 milionów zielonoświątkowców na świecie napełnionych Duchem Świętym. To nie jest margines. Marginesem może my jesteśmy w mieście Jastrzębie. Może jesteśmy marginesem w Polsce, bo jest tutaj pewna tradycja religijna. Są pewne obramowania, w których poruszają się ludzie tego kraju. Ale tam, gdzie serca się dla Boga otwierają, tam, gdzie ludzie otwierają swoje życie przed Bogiem, przychodzi napełnienie Duchem Świętym. Ludzie modlą się nowymi językami. Duch Święty napełnia chrześcijan, daje im moc z góry. I chwała Bogu, że jesteśmy otwarci na te przeżycia, że Biblia także nas o tym uczy i że to Słowo dotyczy nas. I wierzę, że będziemy mogli doświadczać tych przeżyć. Po to o tym mówię, aby Kościół był otwarty na chrzest w Duchu Świętym, na napełnienie Duchem Świętym. Ja was nie napełnię Duchem Świętym, ja nie ochrzczę nikogo w Duchu Świętym. Ja mogę ochrzcić was w wodzie, mogę dokonać aktu chrztu wiary, ale napełnienie Duchem Świętym przychodzi od Pana. To Pan Jezus chrzci Duchem Świętym. Jan Chrzciciel powiedział: oto idzie mocniejszy ode mnie, nie jestem w stanie rozwiązać sandałów jego. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. A więc do Jezusa przychodzimy po chrzest Duchu Świętym. I dziś możesz otworzyć się dla Pana. I dziś możesz powiedzieć: Panie, napełnij mnie swoim duchem. Panie, niech stąpi Twój ogień, niech dotnie mojego życia. Musi to wynikać z pragnienia. A o tym będziemy mówić za tydzień, w części drugiej. Będziemy mówić o tym, jak bardzo muszę być spragniony, jak bardzo muszę chcieć, aby Duch Święty mnie napełnił. Muszę być tak zdeterminowany, jak tych 120, którzy czekali, czekali i czekali na spełnienie obietnicy. Nic nie robili, tylko modlili się i oczekiwali, aż Duch Święty stąpi i napełni ich. Byli wytrwali do końca. Musimy być spragnieni. Nie mogę się poddawać po jednej modlitwie, po drugiej. Jeśli nie doświadczyłem niczego, jeśli nic się nie wydarzyło, nie będę się poddawał. Panie, ta obietnica jest dla mnie. Ja także chcę być napełniony Duchem Świętym. I to jest Dzień Zielonych Świąt. I to jest Dzień Pięćdziesiątnicy. Powstańmy, aby otworzyć nasze serca przed Panem. Panie, dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Chciałbym, abyśmy dziękowali przez minutę, dwie za Ducha Świętego. Kończymy nasze nabożeństwo. Chcemy oczekiwać także na napełnienie Duchem Świętym. Ci, którzy przeżyli, możesz doświadczyć świeżego napełnienia, nowego, błogosławieństwa płynącego z góry. Ci, którzy nie przeżyli jeszcze chrztu w Duchu Świętym, modli się, aby Pan dał Ci to przeżyć. Proś Go, aby napełnił Cię Pan Duchem Świętym i ogniem. Panie, dziękujemy Ci, że Ty napełniasz nas Duchem Świętym. Panie, dziękujemy Ci za dzień zmartwychwstania Twego. Dziękujemy Ci za przeżycie zmartwychwstania, za nowe życie, które mamy w Jezusie. Panie, że możemy narodzić się na nowo z Ducha Świętego, że Panie, to Duch Święty daje nam nowe życie, że rodzi w nas to nowe życie. Dziękujemy Ci, Panie, że tchnąłeś w nas w ten dzień, kiedy przyjęliśmy Ciebie jako osobistego Zbawiciela i Pana. Ale Panie, także wierzymy w ten drugi dzień, Dzień Zielonych Świąt, Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy 40 dni po Twoim zmartwychwstaniu wstąpił Twój Duch Święty i napełnił Kościół. Panie, dziękujemy Ci za to przeżycie i modlimy się, abyś, Panie, napełnił nas. Modlę się o tych, którzy jeszcze tego nie przeżyli. Panie, modlę się o tych, którzy pragną napełnienia Duchem Świętym. Modlę się, aby to pragnienie rozwijało się w ich sercach. Modlę się, Panie, aby byli spragnieni napełnienia Duchem Świętym. Aby, Panie, Twój Duch Święty stąpił i napełnił ich życie. Panie, dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zsyłasz ten dar na nas, że napełniasz nas Duchem Świętym, że dajesz nam poprzez to napełnienie siłę i zwycięstwo do życia. Panie, że jesteśmy wtedy mocni w Tobie, że możemy pokonywać nasze słabości, możemy przełamywać, Panie, wszelkiego rodzaju trudności, które stają na drodze naszego życia, że możemy być, Panie, oddanymi Tobie sługami, Panie, że możemy mieć wgląd w Twoje słowo, możemy rozumieć, Panie, to, co do nas mówisz. Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam namaszczoną modlitwę i uświęcone uwielbienie, że wtedy, Panie, płynie uwielbienie z naszych serc w Duchu Twoim. Panie, pragniemy dziś Ducha Świętego. Pragniemy napełnienia Duchem Świętym. Ja pragnę, abyś mnie napełniał każdego dnia, abym był, Panie, napełniony Twoim Duchem Świętym jako Twoje dziecko, jako Twój sługa. Panie, napełnij nas, napełnij Kościół, napełnij moich braci, moje siostry. Panie, modlę się, aby to było naszym największym pragnieniem. Abyśmy pragnęli pełni Ducha Świętego. Panie, bo wtedy wszystko się może zdarzyć. Panie, jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, Panie, wtedy prowadzisz nas w ponadnaturalny sposób. Jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, nasze pragnienie zostaje zaspokojone. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, Panie, czujemy się spełnieni, jesteśmy usatysfakcjonowani życiem. Idziemy radośnie przez życie, idziemy zwycięsko przez życie. Panie, tak bardzo pragniemy napełnienia Duchem Świętym. Panie, tak wielu jest słabych, kulejących chrześcijan. Tak wielu jest słabych, nie mających siły do zwycięskiego życia ludzi. Panie, brak im Ducha Świętego, brak im mocy Twojej. Panie, modlimy się, aby zapragnęli, aby mieli to pragnienie napełnienia Twoją mocą z wysokości.